Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. To jest program na żywo. Minęła godzina 19.00, jest 12 maja 2026 roku. To jest program, w którym widzowie odgrywają ogromną rolę. Moi szanowni widzowie mają możliwość zadawania pytań i proszę te pytania kierować na czacie, poprzedzać słowem pytanie pisanym wersalikami. A w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania oczywiście przejdę do odpowiedzi na tyle pytań, na ile zdołam. A w pierwszej części będzie omówienie najważniejszych bieżących kwestii, bieżących wydarzeń geopolitycznych, a tym najważniejszym wydarzeniem bieżącego tygodnia, przynajmniej na razie z perspektywy jeszcze wtorku, jest zdecydowanie planowana wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Pekinie. I to jest wizyta, która rozpocznie się już jutro i potrwa aż do, no właśnie, do 15 maja. A zatem będzie o czym mówić, będzie co komentować. Myślę, że zdecydowanie będzie co komentować aż nie tylko do piątku, ale myślę, że do końca tygodnia Donald Trump już zapowiada spore zmiany na rynku akcji w Stanach Zjednoczonych, no i chociażby z tego względu warto przyjrzeć się założeniom, jakie strategiczne w sensie i ekonomicznym, i politycznym założenia stoją przed 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że jest to jedna z najważniejszych, jeżeli nie w ogóle najważniejsza wizyta zagraniczna. Biorąc pod uwagę geopolitykę, no to zdecydowanie jest najważniejsza najważniejsza wizyta zagraniczna prezydenta Trumpa od czasu jego zaprzysiężenia 20 stycznia ubiegłego roku. I chociażby ze względu na te kwestie musimy tutaj wypunktować kilka kwestii, które umykają w mediach głównego nurtu, ale o tym za chwilę. Powiem także, szanowni Państwo, o, no właśnie, ustosunkuję się do tego pytania, czy jest koniec układu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Pojawiły się groźby Iranu dotyczące wzbogacenia uranu do poziomu 90%. Co to oznacza? Co to oznacza dla Bliskiego Wschodu, zwłaszcza w kontekście tej rozmowy, tego wywiadu, który Benjamin Netanyahu udzielił w ubiegłą niedzielę, o czym Państwu już mówiłem. Kolejny temat, który dzisiaj będę chciał poruszyć, to jest kwestia szokujących słów wiceministra nauki w obecnym rządzie, w rządzie Donalda Tuska. To jest próba, no, niektórzy mówią, lobbowania za ukraińską narracją historyczną, jeszcze inni posuwają się nawet nieco dalej co do sposobu, w jaki pan minister Szeptycki reprezentuje swój urząd. Jeżeli chodzi o nowości, powiem dzisiaj także o udanym teście, kolejnym teście systemu rakietowego Sarmat rosyjskiego i ustosunkuję się oczywiście do tych wszystkich doniesień dotyczących ewentualnego zakończenia wojny na Ukrainie, to co się mówi w ostatnich dniach. Ale zanim o tym wszystkim, no to chciałbym w pierwszej kolejności omówić kwestię szczytu Trump-Xi, spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z Xi Jinpingiem w Pekinie, które jest planowane właśnie na najbliższe dni. Niewątpliwie jest to wielkie wydarzenie, pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta w stolicy Chin od prawie dekady. I w tym kontekście tutaj spora część analityków w Stanach Zjednoczonych nie spodziewa się jakichś wielkich, przełomowych ustaleń, natomiast istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, czy istnieje duża szansa, na pewno istnieje taka możliwość, jest ten temat na stole, przedłużenia rozejmu handlowego. I myślę, że to będzie absolutnie jeden z tematów priorytetowych. O co chodzi? W październiku 2025 roku zostało zawarte między Chinami a Stanami Zjednoczonymi porozumienie handlowe, taki rozejm handlowy, który tak naprawdę Wstrzymał wojnę handlową. Pamiętamy Donald Trump, jak szermował kwestiami tych wszystkich taryf celnych, groził Chinami cłami, a z drugiej strony Chińczycy wprost pogrozili, no właśnie, zatrzymaniem albo drastycznym ograniczeniem eksportu metali ziem rzadkich do Stanów Zjednoczonych, a zatem uderzenie w branżę przemysłową, w branżę zbrojeniową, w sektor nowych technologii, w ogóle w big techy amerykańskie, w Dolinę Krzemową. To jest zapowiedź potężnego ciosu. I niewątpliwie te ustępstwa gospodarcze pozostają priorytetem, absolutnym priorytetem administracji Trumpa przed... To nie chodzi nawet o tę wizytę, tu chodzi o te listopadowe wybory, o których Państwu często przypominam, że w listopadzie bieżącego roku odbędą się midterms, czyli wybory połówkowe do kongresu, wybory uzupełniające. I w tym kontekście niewątpliwie jakiekolwiek ustępstwa gospodarcze, z jednej, z drugiej strony osłabienie tego napięcia handlowego jest bardzo, ale to bardzo korzystne dla Partii Republikańskiej, bo oba kraje przecież opracowują cały czas mechanizm tak zwanej Rady Handlowej. To jest takie ciało, które ma taki organ, który ma zwiększyć przepływy towarów bez narażania się, bez narażania własnego bezpieczeństwa narodowego, bo wiemy, że eksport towarów amerykańskich do Chin, chińskich do Stanów Zjednoczonych jest często rozpatrywany w kategoriach, no właśnie, bezpieczeństwa narodowego. I tutaj ten organ, o którym powiedziałem, czyli Rada Handlowa, to jest niezwykle istotny organ, który ma pełnić rolę takiego zabezpieczenia, takiego bezpiecznika. Kolejna kwestia, co chce Donald Trump, co chcą amerykańscy przedsiębiorcy, bo przypomnę tylko, że jadą z Donaldem Trumpem, lecą do Pekinu przedstawiciele wielkich koncernów, big techów, ale także chociażby przedstawiciele BlackRock, jednego z największego na świecie funduszu inwestycyjnego, a zatem bardzo, bardzo mocna delegacja w sensie gospodarczym. Stany Zjednoczone cały czas naciskają na Chiny, jeżeli chodzi o swobodę importu chińskich pierwiastków ziem rzadkich. To jest niewątpliwie jeden z priorytetów. Druga kwestia, są naciski na Chiny w sprawie zakupu drobiu, wołowiny, produktów energetycznych amerykańskich. Mówi się o wielkiej umowie dotyczącej zakupu przez Chiny 25 milionów ton metrycznych soi i to w skali roku. To mówimy o rocznym zakupie przez Chiny. Myślę, że jednym z absolutnie centralnych tematów będzie także temat Boeinga. Od dłuższego czasu, ja kiedyś dawno, dawno temu już wspominałem w jednym z programów na żywo, że są takie prowadzone negocjacje, ponieważ Pekin chciałby zakupić nawet, mówi się o potencjalnie nawet 500 sztukach samolotów Boeing 737 w wersji MAX. I to podpisanie tego porozumienia do tej pory było blokowane przez Stany Zjednoczone w taki sposób, że były wysuwane groźby dotyczące ograniczenia dostaw części silnikowych. No, zakup bez takiego pakietu, nazwijmy to remontowego, bez pakietu części zapasowych jest kompletnie bez sensu, dlatego ta blokada była skuteczna. Moim zdaniem w ciągu najbliższych 3 dni istotną rolę w debatach, w rozmowach obu delegacji będzie odgrywał czynnik technologiczny. Władze w Pekinie już od dłuższego czasu zabiegają o złagodzenie amerykańskich ograniczeń na zaawansowane półprzewodniki, tam między innymi chodzi o te chipy NVIDIA, a z drugiej strony Waszyngton, tak jak już wspomniałem, domaga się, żeby Chiny zniosły jakąkolwiek kontrolę eksportu metali ziem rzadkich i tego, co się w Unii Europejskiej nazywa takim zbiorczym pakietem, takim zbiorczym mianem surowców krytycznych. Kolejna kwestia bardzo istotna, która była przygotowywana przez delegacje robocze, przez grupy robocze obu państw, to jest kwestia niedawnych sankcji Stanów Zjednoczonych, czy zaostrzenia tych sankcji na chińskie rafinerie. O co chodzi? Chodzi o to, że chińskie rafinerie kupują irańską ropę, która jest objęta sankcjami Stanów Zjednoczonych. Natomiast władze Chińskiej Republiki Ludowej wprowadziły specjalne regulacje, które umożliwiają dochodzenia wobec zagranicznych firm przenoszących łańcuchy dostaw poza Chiny. No i tutaj ewidentnie ta wojna, agresja amerykańsko-izraelska na Iran jest złożoną przeszkodą dyplomatyczną. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent wezwał Chiny do włączenia się w wysiłek na rzecz otwarcia ciśniny Ormus, no co jest oczywiście, delikatnie mówiąc, naiwnością, że Chiny się w coś takiego włączą, tym bardziej, że Pekin stoi na stanowisku, że zakończenie konfliktu leży w gestii Waszyngtonu. Leży w gestii Waszyngtonu. Oczywiście kolejna kwestia, która będzie poruszana, to jest sprawa Tajwanu. Myślę, że warto przywołać tutaj fragment wypowiedzi szefa chińskiej dyplomacji Wanga Yi, który określił tę wyspę mianem, to będzie cytat, największego punktu ryzyka dla stosunków dwustronnych. I tu nie sposób się nie zgodzić. Nie sposób się nie zgodzić, że Tajwan pozostaje tym, rozpocząłem od kwestii gospodarczych, ale oczywiście Tajwan łączy w sobie i kwestie polityczne, i wojskowe, i gospodarcze, no szeroko pojęte, strategiczne. W związku z tym, według zresztą tutaj różnych źródeł, które do nas docierają, także tych chińskich, Pekin w takich rozmowach roboczych sygnalizuje chęć zmiany języka dyplomatycznego Stanów Zjednoczonych dotyczącego niepodległości Tajwanu. To ma istotne znaczenie dla Chińczyków. To się może wydawać dosyć nieistotne z punktu widzenia państwa polskiego, kwestia języka, prawda, i tak dalej. Tutaj mówimy o twardej analizie, ale z punktu widzenia polityki długofalowej, prowadzonej w perspektywie kilku pokoleń przez Chiny kontynentalne, to ma ogromne znaczenie i tego absolutnie lekceważyć nie możemy. A zatem ta propozycja Chin, jeżeli chodzi o rozmowy robocze, to jest kwestia tego, aby amerykańska dyplomacja przestała mówić o niepodległości Tajwanu. Bardzo istotne z punktu widzenia dyplomacji i dyplomacji chińskiej. To są te najważniejsze, szanowni państwo, kwestie. Myślę, że będą poruszane także tematy niejawne i to szereg tych tematów niejawnych, natomiast to, co dzisiaj możemy w domenie publicznej zidentyfikować, to są te kwestie, które są niezwykle istotne, natomiast oczywiście na te rozmowy będzie miał wpływ Donald Trump i jego stanowisko wobec pokoju z Iranem. Wiemy, że prezydent Donald Trump 11 maja, czyli wczoraj, powiedział, że rozejm jest, cytuję, niesamowicie słaby. Niesamowicie słaby. W swoim stylu zresztą 47. prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił propozycję pokojową władz w Teheranie jako, cytuję, głupią. Takich słów użył i takich słów używa Donald Trump. Myślę, że to moich stałych widzów nie dziwi, czy w każdym razie nie zaskakuje. W każdym razie nie zaskakuje. No i zasugerował wczoraj prezydent Trump, że skłania się ku decyzji o wznowieniu walk. Widzimy, czyli wznowieniu agresji na Iran. Widzimy zresztą ruch samolotów, zwłaszcza samolotów cystern amerykańskich, które w ciągu ostatniej doby lądowały na lotnisku Ben Guriona w Izraelu i to jest pokaz siły. To jest pokaz siły i dla Iranu, i to jest pokaz siły dla Chin, choć część mediów amerykańskich to traktuje. Natomiast pytanie, czy tak naprawdę to jest rzeczywisty pokaz siły. Ja Państwu mówiłem wczoraj o tym tekście Roberta Kagana. To jest amerykański geostrateg, mąż Victorii Nuland, co jest bardzo istotne. To jest taki jastrząb, czołowy taki ekspert środowiska neokonserwatywnego, który w ostatnią niedzielę, tak, 10 maja na łamach magazynu The Atlantic opublikował taki słynny artykuł Checkmate in Iran, czyli szachmat w Iranie. I no, ja nie będę omawiał całego tego artykułu, ja o nim wspomniałem w ostatnim odcinku podcastu geopolitycznego, natomiast tam jest taka ważna konkluzja. Tam jest niezwykle istotna konkluzja, że władze w Waszyngtonie nie są w stanie odwrócić już konsekwencji przegranej w wojnie z Iranem. Padają takie słowa Roberta Kagana i to jest bardzo mocne. I dlatego w tej perspektywie, jeżeli te słowa wygłasza człowiek, który usprawiedliwiał wszystkie agresje amerykańskie w ostatnich dekadach, kiedy je opisywał szczegółowo, no, to jego książki, zresztą publikacje były bardzo popularne w Polsce, zresztą tak jak no, to oddziaływanie przez środowisko neokonserwatywne było bardzo istotne, on usprawiedliwiał i kolorowe rewolucje, i różnego rodzaju pucze, przewroty, i wojny, i agresje takie jak na Irak, Afganistan, oczywiście tak zwana arabska wiosna, to wszystko Robert Kagan był takim, można powiedzieć, czołowym ideologiem i strategiem środowiska neokonserwatywnego, czy jednym z czołowych. Przez Victoria Nuland też ściśle powiązanym z Departamentem Stanu Stanów Zjednoczonych, z amerykańską dyplomacją. I tutaj Kagan zwraca uwagę na to, że owszem, no, taka jakaś katastrofalna porażka, która doprowadziłaby do upadku Stanów Zjednoczonych, to nie, jeżeli chodzi o no właśnie Iran, ale ewidentna strategiczna klęska jak najbardziej tak. Czyli krótko mówiąc, utrata dominującej pozycji Stanów Zjednoczonych w regionie. Utrata właśnie tej dominującej pozycji Stanów Zjednoczonych w regionie, i wszyscy to już wiemy. Chodzi o kontrolę cieśniny Ormus przez Iran i niezdolność do odwrócenia sytuacji sprzed wojny, sprzed 28 lutego 2026 roku. Czyli krótko mówiąc, Stany Zjednoczone swoją agresją, oczywiście także Izrael, doprowadziły do tego, że Iran przejął pełną kontrolę nad cieśniną Ormus, jednocześnie pobierając opłaty za że tak powiem, przebycie tej trasy morskiej, czyli coś, czego nie było. Owszem, Iran kontrolował cieśninę Ormus, no ale była pełna swoboda żeglugi. 20% światowego transportu ropy naftowej przechodziło przez cieśninę Ormus. Teraz szacuje się, że także po tych atakach odwetowych Iranu zmniejszyła się radykalnie, można powiedzieć, podaż LNG, gazu skroplonego, przede wszystkim oczywiście tutaj ten atak, te ataki na sojuszników Stanów Zjednoczonych, na infrastrukturę w Katarze i w innych krajach regionu. No i to jest coś, czego nie da się zawrócić, tego się nie da po prostu odwrócić, tego negatywnego trendu. Zdaniem Roberta Kagana, ale tak jak mówię, to był człowiek, który usprawiedliwiał wszystkie najważniejsze agresje Stanów Zjednoczonych, i sam fakt, że już teraz mówi o umniejszeniu roli Stanów Zjednoczonych w regionie Bliskiego Wschodu, to jest woda na młyn, szanowni państwo, dla Chińskiej Republiki Ludowej. To jest absolutnie woda na młyn Xi Jinpinga. Natomiast rzecznik Parlamentarnej Komisji do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej Ebrahim Rezaei w Iranie powiedział, że jeżeli Iran ponownie stanie się celem agresji ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych, może zacząć wzbogacanie uranu do poziomu 90%, czyli do poziomu, nazwijmy to, odpowiedniego dla celów wojskowych. Rozumiecie państwo, o co w tym wszystkim chodzi. Zostało to zakomunikowane na platformie X, na dawnym Twitterze, czyli jasny sygnał dla Zachodu, dla świata atlantyckiego Zachodu, i jasny sygnał, że będzie to procedowane w irańskim parlamencie. I to jest dokładnie to, szanowni państwo, o czym mówiłem wielokrotnie. Zamordowanie Alego Chameneiego 28 lutego bieżącego roku, najwyższego przywódcy Islamskiej Republiki Iranu, a następnie Alego Larijaniego, sekretarza Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Iranu, doprowadziło do usunięcia najbardziej koncyliacyjnie nastawionych ludzi, jeżeli chodzi o irański program atomowy, ponieważ Ali Chamenei był przeciwnikiem, powoływał się na względy religijne, jeżeli chodzi o, tak to nazwijmy oględnie, jeżeli chodzi o wejście w posiadanie broni jądrowej, natomiast Ali Larijani to był człowiek, który był głównym negocjatorem. To był człowiek, który był zaangażowany jakby w te negocjacje dotyczące porozumienia nuklearnego, był skłonny do dalekich ustępstw, zdecydowanie dalszych niż te, które były podpisane w 2015 roku i określane takim anglojęzycznym akronimem JCPOA. Natomiast w tym momencie no ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją odwrotną, utwardzenia stanowiska Iranu. Iran sobie zdaje sprawę, że mając tak potężne bunkry, których nie są w stanie przebić super nowoczesne rakiety, bomby GBU, zrzucane przez bombowce B2 może uchronić sporą część systemu politycznego, sporą część ludności w schronach przeciwatomowych. Ponadto jest Iran teokracją, więc tutaj kwestia ewentualnych strat wśród ludności cywilnej nie jest aż tak wrażliwa jak w przypadku państw nominalnie demokratycznych. No i wreszcie Iran posiada duże zdolności, jeżeli chodzi o środki przenoszenia, przede wszystkim arsenał rakietowy. I to jest coś, co wyróżnia na arenie międzynarodowej to państwo wśród państw, które nie posiadają broni jądrowej, a są w stanie w dość krótkim czasie wejść w posiadanie takiej, tego rodzaju broni. No i wczoraj, 11 maja, doszło właśnie doszło do spotkania szefa Organizacji Energii Atomowej Iranu, Mohammada Eslamiego, właśnie z Parlamentarną Komisją do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej. No i Mohammad Eslami, który jest jednocześnie wiceprezydentem Iranu obecnie, no można powiedzieć, rozważał kwestię, że tak powiem, negocjacji irańsko-amerykańskich i miał powiedzieć, że kwestia technologii nuklearnej nie jest w agendzie rokowań ze Stanami Zjednoczonymi, czyli podkreślił, że wzbogacanie uranu nie podlega negocjacjom ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli to w ogóle wypadło całkowicie z agendy. A przypomnę, ja wiem, że się powtarzam i że wielokrotnie o tym mówiłem, ale chcę, żebyście Państwo to naprawdę dobrze rozumieli, że kwestia wzbogacania uranu była jednym z absolutnie priorytetowych celów rozmów, a później zresztą działań wojennych, czyli kwestia wyeliminowania możliwości wzbogacania uranu przez Iran. To był jeden z naprawdę absolutnie priorytetowych, powiedzmy, jeden z dwóch najważniejszych celów Izraela i Stanów Zjednoczonych. No bo pierwsza to jest jakby kwestia zmiany systemu politycznego, jak mówił Netanyahu i Trump, zmiana reżimu, tak? To oczywiście w cudzysłowie. Druga kwestia, no to jest niedopuszczenie do możliwości rozwoju programu wojskowego, nuklearnego programu wojskowego przez Iran. No więc jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wiceprezydent Iranu mówi wczoraj, 11 maja wprost, że to temat w ogóle spadł z agendy rozmów ze Stanami Zjednoczonymi, no to gdzie jest to zwycięstwo, o którym mówi Donald Trump? Pojawiły się w mediach amerykańskich całkiem niedawno informacje, że amerykański prezydent miał się zwrócić do wspólnoty wywiadowczej, czyli do tych najważniejszych organizacji wywiadowczych w Stanach Zjednoczonych, z pytaniem o taką symulację, o taki scenariusz, co będzie, jeżeli po prostu ogłoszą Stany Zjednoczone, że wygrały i się wycofają. No i mniej więcej odpowiedź była, podobno była właśnie taka, jak powiedział Robert Kagan, że to nic już nie zawróci tej klęski amerykańskiej, tego osłabienia wpływu w regionie. I no nie sposób się z tym nie zgodzić. Nie sposób się z tym nie zgodzić. Natomiast jeszcze raz podkreślam, szanowni państwo, Mohammad Eslami, szef Organizacji Energii Atomowej Iranu, który jest jednocześnie wiceprezydentem tego państwa, powiedział wczoraj na spotkaniu z grupą parlamentarną zajmującą się polityką zagraniczną i bezpieczeństwem narodowym, że kwestia technologii nuklearnej nie jest na żadnej agendzie rokowań z Amerykanami i nie podlega wzbogacanie uranu żadnym negocjacjom. Takie dokładnie słowa tam padły. I to jest bardzo ważna wiadomość. Przypomnę, że od 8 kwietnia obowiązuje zawieszenie broni. Jest ono bardzo kruche, ale to jest oczywiście takie lawirowanie, to jest pokazywanie, że w każdej chwili Amerykanie mogą to uruchomić. Taki też element nacisku na Chiny, choć moim zdaniem coraz słabszy. Im dłużej ta wojna trwa, tym Amerykanie pokazują niższą sprawczość. A to jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o rywalizację hegemoniczną. Kolejny temat. Obiecałem tutaj skomentować słowa wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana profesora Andrzeja Szeptyckiego, i w mediach społecznościowych, szanowni państwo, w ostatnich dniach wybuchła duża dyskusja na temat tak rzekomej symetrii win między Polakami a Ukraińcami. No w ogóle to jest coś niewyobrażalnego, że coś takiego następuje. To jest ewidentna, agresywna polityka ukraińskich służb specjalnych, które próbują dokonywać takiej incepcji, które próbują dokonywać inspiracji, działań inspiracyjnych. To jest jedna z takich, można powiedzieć, bardzo ważnych metod operacyjnych wywiadu. próbując wpuszczać do polskiego obiegu intelektualnego, do narracji historycznej, do debaty historycznej, w ogóle kwestię ewentualnej symetrii win, czyli próba zrównywania ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim w okresie II wojny światowej, określanego jako rzeź wołyńska, zbrodnia wołyńska, ludobójstwo wołyńskie i operacji Wisła, która była operacją samoobrony ludności polskiej i Wojska Polskiego, które dokonało zmiany miejsca zamieszkania części ludności ukraińskojęzycznej, która stanowiła zaplecze, podglebie dla działań band UPA, band ludobójczych, które dopuszczały się masowych zbrodni na ludności cywilnej. No i to jest, szanowni państwo, no coś niewyobrażalnego, że mamy do czynienia z takimi właśnie, z taką budową narracji, która sugeruje symetrię win, w którą włącza się oficjalnie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor Andrzej Szeptycki jest znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi. Jest znany oczywiście z obrony, powiedziałbym, ukraińskiego sposobu widzenia wielu, powiedziałbym, wydarzeń w historii relacji polsko-ukraińskich. Natomiast no, to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo, że pojawiają się takie głosy, gdzie jest mowa, że używa w ogóle tutaj pan minister Szeptycki określenia akcja Wisła, nie operacja Wisła. Mówi, że to miała charakter zorganizowany. Zaczyna tutaj atakować tych, którzy wprost mówią, że była to akcja samoobrony przecież ludności polskiej i tak dalej. No, cały chór tak naprawdę przystąpił do próby rozmywania prawdy historycznej. I to jest bardzo niebezpieczne. No, to znaczy, jeżeli tę stronę ukraińską trzyma jedna z najważniejszych osób w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, to będzie to miało wpływ na badania historyczne, będzie to miało wpływ na podręczniki do historii, będzie to miało wpływ na całą debatę historyczną. Uważam, że ukraiński wywiad odniósł bardzo duży sukces przy absolutnej bierności Departamentu Kontrwywiadu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli doprowadził do wpuszczenia do debaty publicznej w Polsce, no właśnie, tematyki symetrii win. To już jest. Cała ta debata, w której brał udział i profesor Grzegorz Motyka, i profesor Stanisław Żerko, i włączył się w to dr Sławomir Dębski, no i właśnie wspomniany przeze mnie profesor Szeptycki, jasno pokazuje, że wywiad ukraiński odniósł ogromny sukces. I tego się tak nie da łatwo zamieść pod dywan. Jeżeli w mediach głównego nurtu internetowego, bym tak to określił, pojawia się wypowiedź ambasadora Wasyla Bodnara, który mówi, że dla niego Bandera i Szuchewicz nie byli zbrodniarzami i nie ma żadnej reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na to. To znaczy, ja państwu mówiłem, że po tych słowach wczoraj powinien być wezwany ambasador Bodnar na dywanik do MSZ-u przy Alei Szucha w Warszawie. Nic takiego nie miało miejsca, nic mi o tym nie wiadomo. Jeżeli ktoś z państwa wie, że coś takiego miało miejsce, to bardzo proszę się podzielić na czacie, ale z moich informacji wynika, że nic takiego nie miało miejsca, a zatem mamy do czynienia z absolutną biernością i z przyzwalaniem na promocję banderyzmu w mediach w Polsce. No to jest coś niewyobrażalnego, szanowni państwo. No to jest coś, co ewidentnie będzie zmieniać punkt ciężkości w relacjach polsko-ukraińskich. Ukraińcy są coraz bardziej dominujący. Może się to wydawać wręcz no, niewyobrażalne, biorąc pod uwagę ogrom wsparcia, jakie otrzymali od Polski. Natomiast faktem jest, że no, ostatnio to Ukraińcy są absolutnie stroną dominującą, która próbuje narzucić własną wizję historii, własną narrację, własne interesy gospodarcze, a jeżeli nie może się porozumieć z decydentami państwa polskiego, to zaczyna rozmawiać z Niemcami. No i to jest ewidentnie widoczne i Jak się to może skończyć, no to już Państwo się możecie domyśleć, to myślę, że dla stałych widzów to nic nowego. Przypomnę tylko, że w ostatnim wywiadzie dla redaktora Bogdana Rymanowskiego w programie na kanale Rymanowski Live pan Marek Budzisz z firmy Jacka Bartosiaka Strategy and Future po raz kolejny powiedział, że opowiada się za Federacją Polsko-Ukraińską i podtrzymuje swoje zdanie, czyli mamy cały czas stręczenie Polakom Ukropolu. I to jest bardzo niebezpieczne, to jest groźba nie tylko desuwerenizacji państwa polskiego, ale w ogóle desuwerenizacji przede wszystkim narodu polskiego, bo przecież konstytucja mówi wyraźnie, że suwerenem w Polsce jest naród. Oczywiście pytanie, który, można byłoby złośliwie zapytać, natomiast faktem jest, że tego typu trendy są bardzo niebezpieczne. Ja mówiłem o zarzutach, czy o różnego rodzaju artykułach na temat powiązań korupcyjnych Andrija Jermaka. Okazuje się, że otrzymał oficjalne zarzuty. Andrij Jermak, były szef kancelarii prezydenta Ukrainy, człowiek, który spotykał się z panem Budziszem, z panem Bartosiakiem, jest wspólna fotka zresztą ze spotkania tej firmy Strategy and Future z Andrijem Jermakiem w Warszawie. Tam kilka organizacji pozarządowych się z Jermakiem spotykała. Pytanie, dlaczego nie ma zainteresowania kontrwywiadu w tym zakresie, jak wygląda kwestia ochrony osłony kontrwywiadowczej w Polsce. No widać, że ukraińskie służby robią co chcą, ewidentnie robią co chcą, wpuszczają wrogi przekaz propagandowy, próbują rozpuszczać winy ewidentnych ludobójców i zbrodniarzy. To się dzieje przy zezwoleniu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mówiłem Państwu ostatnio o raporcie ABW za lata 2024-2025. Zero jakichkolwiek zagrożeń ze strony Ukrainy. Główne kierunki kontrwywiadowcze: Rosja, Białoruś, Chiny. Nic więcej. O Ukrainie nie. O tym, że ukraiński wywiad wielokrotnie ośmieszał polski kontrwywiad, między innymi robiąc tutaj całą tę operację dywersyjną wobec Nord Stream, gdzie jeżeli przyjdzie co do czego, do jakiegokolwiek śledztwa międzynarodowego, to wiadomo, że to Polska i Polacy będą płacić za to, a nie Ukraińcy. No ale to już jakby temat na osobny program. To tyle, jeżeli chodzi o te kwestie. Uważam, że to jest niewyobrażalny skandal, że tacy ludzie jak Władysław Teofil Bartoszewski czy Andrzej Szeptycki są wiceministrami w tym rządzie. Po prostu to jest jawne szkodzenie państwu polskiemu, to jest jawne działanie na szkodę naszego narodu. To tyle, jeżeli chodzi o ten temat i temat ostatni, który przygotowałem w pierwszej części. Powraca temat Grenlandii, szanowni państwo. Powraca temat żądań prezydenta Donalda Trumpa wobec Grenlandii. Okazuje się, że według doniesień brytyjskich mediów, przede wszystkim tutaj BBC, przoduje w tych newsach dotyczących Grenlandii, okazuje się, że Waszyngton i Kopenhaga mają prowadzić poufne rozmowy na temat wzmocnienia amerykańskiej obecności militarnej na Grenlandii. Według doniesień Brytyjczyków Waszyngton liczy na utworzenie 3 nowych baz wojskowych w południowej części Grenlandii, które, uwaga, miałyby zostać uznane za terytorium suwerenne Stanów Zjednoczonych. Przypomnę tylko, że do tej pory Amerykanie mają tę bazę kosmiczną w Pituffik, to jest jedyna baza. W czasie zimnej wojny tych baz było 17 na Grenlandii. Obecnie mówi się o stworzeniu tych 3 kolejnych z pełną, absolutnie eksterytorialnych, nawet nie tyle eksterytorialnych, co po prostu, które miałyby mieć charakter suwerennego terytorium USA i miałyby służyć do monitoringu obecności chińskiej i rosyjskiej w Arktyce. Te negocjacje toczą się, szanowni państwo, na wysokim szczeblu już od wielu miesięcy. Obejmują i władze Danii, i ten autonomiczny rząd na Grenlandii, który się znajduje. Tak naprawdę wszystko jest kierowane w kierunku tego, aby Amerykanie mieli większą zdolność operacyjną do oddziaływania na giuk, na ten przesmyk giuk, tak to się nazywa w terminologii anglojęzycznej, przesmyk, choć to takim klasycznym przesmykiem nie jest, to jest północny Atlantyk, obszar między Grenlandią, Islandią i Zjednoczonym Królestwem, czyli Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią. No, w styczniu bieżącego roku przecież Donald Trump straszył siłowym przejęciem Grenlandii, natomiast to był taki element negocjacji, który zresztą mocno obniżył, powiedziałbym, zaufanie do Stanów Zjednoczonych w Europie. To także tyle tego. I jeszcze jeden temat, szanowni państwo, temat systemu rakietowego Sarmat, bo o tym też obiecałem powiedzieć. To jest ważne. Dowódca rosyjskich strategicznych wojsk rakietowych miał poinformować prezydenta Władimira Putina o udanym teście systemu rakietowego Sarmat. No i to włączenie tego systemu do armii rosyjskiej jest już zapowiadane od pięciu lat. To wydaje się być jeden z ostatnich takich testów, czy jeden z ostatnich takich punktów kontrolnych wdrażania tego systemu. To jest międzykontynentalny pocisk balistyczny, zdolny do przenoszenia głowicy nuklearnej. No i ma być dołączyć do tych obecnie używanych pocisków, jeszcze opracowywanych w czasach Związku Radzieckiego. To jest niezwykle istotne z punktu widzenia tych nowoczesnych technologii rosyjskiego systemu odstraszania. Dokładnie nie wiemy, kiedy się ten test odbył, wiemy tylko o tej informacji dla prezydenta Rosji. Te prace nad Sarmatem rozpoczęły się w 2011 roku. No i jest to system określany przez ekspertów wojskowych jako najpotężniejszy strategiczny system rakietowy na świecie. Ma być, jeżeli chodzi o moc głowic, które ma przenosić, ma być ona czterokrotnie większa niż jakikolwiek inny zachodni odpowiednik. Zasięg operacyjny pocisku Sarmat to jest 35 tysięcy kilometrów. Przypomnę, że długość równika to jest 40 tysięcy kilometrów. Zatem nie wiemy dokładnie, kiedy wejdzie do służby bojowej. Były zapowiedzi, zresztą według samego prezydenta Putina, że pod koniec 2026 roku ma wejść do służby. Zresztą tutaj też się mówi o wdrożeniu tych systemów Poseidon i Burzewiestnik też do końca bieżącego roku. Jeżeli chodzi o oreszniki, to one teoretycznie też mogłyby być wyposażone w głowicę nuklearną. Orecznik był już dwukrotnie przecież testowany, w cudzysłowie testowany w atakach na Ukrainę, ale tam było oczywiście bez tej konfiguracji dotyczącej głowicy jądrowej. Natomiast no, ewidentnie widać tutaj, że cała ta narracja mówiąca o tym, że Rosja upada, że Rosja nie ma chipów, że Rosjanie muszą wymontowywać półprzewodniki z pralek i lodówek, bo nie mają tego wszystkiego, no jest nic nie warta, szanowni państwo. Doniesienia wywiadu ukraińskiego podkreślam, mówią o tym, że Rosja w tym roku ma wyprodukować 7 milionów 300 tysięcy dronów FPV. No, myślę, że nie muszę tego powtarzać. To jest produkcja dzienna 830 dronów. Dzienna! To jest, szanowni państwo, to jest sytuacja, w której no, Rosja zdobywa tutaj naprawdę ogromne doświadczenie bojowe. 7 milionów 300 tysięcy dronów FPV tylko i wyłącznie w tym roku. Do tego trzeba powiedzieć, że już liczba operatorów dronów w armii rosyjskiej przekroczyła 100 tysięcy. Na koniec tego roku ma być w okolicach 160-165 tysięcy i cały czas rośnie. Są oczywiście w uczelniach wojskowych także kierunki. Operator systemów bezzałogowych jest osobny rodzaj wojsk, właśnie jako te wojska systemów bezzałogowych. Polska jest absolutnie tutaj w tyle, no i warto wziąć pod uwagę to, że czarne chmury zbierają się nad Zełenskim, nie od dzisiaj. Prędzej czy później odbędą się wybory na Ukrainie i nie wiemy, jeżeli dojdzie do rekonfiguracji geopolitycznej Ukrainy, no to Polska może znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji. Dzisiaj te wszystkie potrząsania szabelką, te wszystkie rusofobiczne teksty, które padają z ust i wojskowych, i polityków, mają się nijak do systemu obronnego państwa polskiego. Polska całkiem niedawno zamówiła 1600 dronów, 400 rocznie, a Rosja produkuje ponad 7 milionów samych FPV dronów rocznie. To o czym w ogóle my mówimy? Także tak to wygląda, szanowni państwo, i ta cała propaganda ukraińska, która była serwowana Polakom i jest po dziś dzień od 2022 roku, tak naprawdę rozbija się o rzeczywistość. Mamy teraz oczywiście te wszystkie wypowiedzi dyżurnych ekspertów, którzy zaczynają mówić o jakimś spisku Szojgu przeciwko Putinowi i tak dalej. No, szanowni państwo, bądźmy poważni. Bądźmy poważni, ile to już razy byliśmy bombardowani informacjami o puczu, o zamachu stanu w Rosji, o rozpadzie Rosji i tak dalej. Ja powiem tak, nawet gdyby miał być jakikolwiek pucz w Rosji, na co się na razie nie zapowiada, to nikt nie da głowy, że przyjdzie ktoś bardziej koncyliacyjny, bardziej uległy wobec Zachodu niż Władimir Putin. Wręcz odwrotnie, może być dokładnie na odwrót. No i tym akcentem kończę pierwszą część, szanowni państwo, dzisiejszego wieczoru geopolitycznego. Jest nas już prawie 2000 osób na żywo. Dziękuję państwu za wyśmienitą frekwencję, tym bardziej, że program dzisiaj nie był zapowiadany. Ale jest to świetna frekwencja. Spotykamy się, szanowni państwo, jutro. Żebym tutaj nie zapomniał, już powiem, że w związku z wizytą prezydenta Donalda Trumpa w Chinach przez kolejne 3 dni, środa, czwartek, piątek, będę się z państwem spotykał w formule wieczoru geopolitycznego, bo to jest na tyle istotne wydarzenie geopolityczne, że nie sposób nie omówić tego, dlatego i jutro 13 maja, i 14 w czwartek, i 15 w piątek będą wieczory geopolityczne, wstępnie o godzinie 19. To się może tam delikatnie zmieniać, ta godzina, pół godziny w tą czy pół godziny w tą, ale mniej więcej w okolicach 19 będzie. Jutro o 19 się widzimy w środę. Ja jeszcze tylko przypomnę, zanim przejdę do odpowiedzi na liczne państwa pytania, liczne jak zwykle chciałoby się powiedzieć i bardzo mnie to cieszy. Przypomnę tylko, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania, pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi na YouTubie serwis o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które starają się wspólnie myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja już przechodzę do odpowiedzi na państwa pytania. Łukasz Kwintkiewicz pyta, czy Tajwan będzie zapalnikiem do większego konfliktu między USA z Chinami i właśnie dlatego Trump jedzie, żeby się dogadać, czy oznajmić, że nie odpuszczą Tajwanu. No myślę, że to będzie jeden z głównych tematów, tak jak powiedziałem na samym wstępie. Myślę, że bardzo ważnym elementem jest to, czy amerykańska dyplomacja zgodzi się na te propozycje sygnalizowane przez Wanga Yi, czyli kwestie usunięcia tematu nazewnictwa niepodległości Tajwanu. Bo to byłoby bardzo duże ustępstwo ze strony Stanów Zjednoczonych. Ale tak jak mówię, jest szereg innych kwestii gospodarczych równie istotnych, chociaż tak jak powiedział Wang Yi, to jest największa przeszkoda tak naprawdę dla relacji wzajemnych. Myślę, że Amerykanie pokazali podczas wojny z Iranem swoją słabość. Pokazali przede wszystkim ograniczone zdolności przemysłowe, zdolności do zapełniania magazynów wojskowych. To znaczy wystrzelali się z Tomahawku, wystrzelali się z systemów THAAD, PAC-3, pokazali, że tak naprawdę dzisiaj mają potężny problem i bez pobudzenia własnego przemysłu zbrojeniowego, bez większych zapasów nie są w stanie prowadzić takiej dużej projekcji siły, tak wysuniętej projekcji siły, a biorąc pod uwagę straty w postaci usunięcia operacyjnego USS Abraham Lincoln i USS Gerald Ford, tych dwóch ważnych lotniskowców amerykańskich. Gerald Ford to przecież największy lotniskowiec świata, o napędzie atomowym zresztą, najnowocześniejszy we flocie amerykańskiej. No to jasno pokazuje, że w sytuacji wojny dronowej lotniskowce nie są bezpieczne, że tych 11 grup lotniskowcowych amerykańskich, które do tej pory dawało Amerykanom taką absolutną supremację na wodach wszechoceanu, to jest przeszłość. W mojej ocenie to już jest przeszłość. Nie chcę tutaj stawiać jakichś kategorycznych takich sądów, że Amerykanie stracili zdolność do długotrwałej projekcji siły, prawda, na dwóch różnych teatrach działań, ale moim zdaniem te zdolności są już bardzo mocno ograniczone i no, ta sytuacja 28 lutego bieżącego roku pokazała, że król jest nagi, że Amerykanie choćby bardzo chcieli, to nie są w stanie oddziaływać jednocześnie na dwóch teatrach działań. W Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, na Indo-Pacyfiku, czy w Arktyce i na przykład na Indo-Pacyfiku. No nie, Amerykanie mają tutaj duży problem. Łukasz Kwintkiewicz pyta jeszcze, czy jeżeli zakończy się konflikt Ukraina-Rosja, a do władzy dojdzie nacjonalistyczna partia Swoboda, to czy wystosują w naszą stronę roszczenia terytorialne, grożąc nam zbrojnie? Bez względu na to, kto dojdzie do władzy, moim zdaniem dojdzie do radykalizacji społeczeństwa. Bez względu, szanowni państwo, czy partia X, partia Y, czy partia Z dojdzie do władzy na Ukrainie, bez względu na nazwy, na afiliacje, to faktem jest, że ruch neobanderowski, czy też także neonazistowski, wystarczy spojrzeć na tak zwaną grupę Azow, czy tak zwany ruch azowski, no może w ten sposób, czy te grupy azowskie, no bo to nie tylko przecież jednostki paramilitarne, to ewidentnie widać tutaj radykalizację społeczeństwa. No i nie trzeba daleko szukać, szanowni państwo. No, wystarczy spojrzeć na lata 30., lata 20., 30. w Republice Weimarskiej, jak po zakończeniu I wojny światowej nastąpiła ogromna radykalizacja, która wyniosła do władzy, no właśnie, malarza akwarelistę z Austrii w roku 1933, który doszedł do władzy, a cała ta radykalizacja, jak w soczewce, możemy to obserwować dzisiaj okiem historyka czy doświadczeniem historycznym w latach 20. i moim zdaniem pewne mechanizmy pojawią się również na Ukrainie. Radykalizacji, niezgody na to, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. No, ja Państwu ostatnio mówiłem, że na Ukrainie pojawiły się takie informacje, że liczba ludności tego państwa, zmniejszyła się do poniżej 30, spadła poniżej 30, poniżej 30 milionów. Poniżej 30 milionów. I teraz pojawiają się w mediach na Ukrainie takie informacje, no między innymi minister polityki społecznej Denis Uliutin powiedział, że na terenach kontrolowanych przez władze w Kijowie, lojalne wobec Zełenskiego, pozostało około 22 do 25 milionów obywateli. I to jest taka nowość w tej narracji, która pojawia się na Ukrainie. Do tej pory mówiło się, że to jest 28 milionów, no w tych najbardziej takich czarnych scenariuszach 25 milionów. O tym też Państwu mówiłem. Natomiast tutaj minister polityki społecznej mówi o przedziale 22 do 25 milionów. To jest duży przedział, no to jest różnica 3 milionów ludzi. I jeszcze mówi, bo to nie jest koniec tej narracji, że emigracja, wyjazdy z Ukrainy jeszcze się bardziej nasilą. I są te czarne prognozy, które mówią, że do 2040 roku na Ukrainie ma zostać około 14 milionów mieszkańców. Czyli perspektywa najbliższych kilkunastu lat to jest spadek o więcej niż połowę z tego, co jeszcze z tych ludzi, którzy zostali. Ja tylko przypomnę, że w roku 1991, kiedy rozpadał się Związek Radziecki, powstawała niepodległa Ukraina, ta ludność na Ukrainie była szacowana na powyżej 50 milionów. Mówiło się 51-52 miliony, tam były takie różne szacunki. A więc spadek z ponad 50 milionów do dzisiaj 22-25, no to to jest porażające. To jasno pokazuje, że to jest państwo upadłe i że wisi na kroplówce z Zachodu, jeżeli będzie ona ograniczona, wojna przegrana, dodatkowy powrót ludzi z frontu, okaleczonych psychicznie, okaleczonych fizycznie, powiększająca się emigracja na zachód, w tym do Polski, to będą potężne problemy, no i będzie szukanie winnych. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości, odpowiadając już lakonicznie i tak konkretnie panu Łukaszowi, bez względu na to, która partia dojdzie do władzy, jaka koalicja będzie rządzić w Kijowie, to uważam, że prędzej czy później dojdzie do pogorszenia się relacji polsko-ukraińskich, ponieważ pod adresem Polski Polaków będą pretensje. Będą pretensje kierowane, myślę, że tutaj także kapitał niemiecki wcale nie załagodzi tego wszystkiego, te dobre relacje niemiecko-ukraińskie, wręcz odwrotnie, będą wpływać na negatywne relacje polsko-ukraińskie i moim zdaniem takie roszczenia się pojawią w szerszym nurcie, nie tym tylko i wyłącznie radykalnym, poza nawiasem, poza marginesem, ale moim zdaniem możemy się liczyć z tym, że pojawią się takie roszczenia terytorialne wobec państwa polskiego. To jest jeden z możliwych scenariuszy, moim zdaniem, bardzo niebezpieczny, którego kompletnie władza w Warszawie, czy władze w Warszawie nie widzą albo nie chcą widzieć. Ja powiem państwu to, co już powiedziałem. Moim zdaniem ludzie tacy jak szef ABW, który napisał wstęp do raportu działalności ABW za lata 2024-2025, po prostu się boi. On się po prostu boi napisać, jak jest w relacjach polsko-ukraińskich, o zagrożeniu ze strony wywiadu ukraińskiego. On wie, że mu tego nie wolno napisać. Więcej wolno powiedzieć dzisiaj komendantowi głównemu policji, panu generałowi Boroniowi, który mówi wprost o groźbie ze strony ukraińskich grup przestępczych, niż szefowi ABW. No i to pokazuje, w jak czarnym zaułku znalazła się dzisiaj Polska i Polacy. Bo te problemy będą po prostu narastać, a spora część ludzi, którzy mają pojęcie na temat tego, co się dzieje na Ukrainie, jest przerażona tym, bo zdaje sobie sprawę, jak wielka przepaść dzieli Wojsko Polskie i Armię Ukraińską. A co to oznacza, nie muszę mówić. Mariusz JY9TZ. Pytanie, dlaczego pan tak wychwala pana Mencena za wpis, czy wypowiedziane zdanie, czy pan nie pamięta, że unikał ważnych głosowań w Sejmie względem Ukrainy, a był nawet przeciwko penalizacji banderyzmu? Oczywiście, że pamiętam. Oczywiście, że pamiętam. Pamiętam nie tylko słowa pana Mencena, jego czyny, działania, ale także pana Bosaka, innych polityków Konfederacji, ale nie widzę powodu, aby tutaj tworzyć jakąś sektę i oczerniać wszystkich, którzy są poza sektą. Ja wiem, że są takie kanały na YouTubie, które mają charakter sekciarski, które koncentrują się wokół jednego guru albo wokół jednego polityka i uważają, że tylko on jest zbawcą Polski, a każdy inny jest zły i tak dalej. No to jest niepoważne, to tak robią chłopcy w krótkich spodenkach. Uważam, że tam, gdzie jakiś polityk mówi coś dobrego, pozytywnego, czy działa w interesie państwa polskiego, należy to chwalić, a oczywiście nie zapominać o innych jego złych działaniach, ale jestem absolutnie daleki od sekciarstwa. Też byłem kiedyś pytany, dlaczego udostępniam na portalu X, serwisie X, na dawnym Twitterze, na przykład niektóre wpisy pana premiera Leszka Millera, no bo przecież Leszek Miller był tym politykiem, był premierem rządu, kiedy była podpisywana umowa, jakaś forma porozumienia o tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach. Ja tego nie zapomniałem. Absolutnie nie. I wiem dokładnie, kto był premierem, kto był prezydentem, kto był szefem służb. I jakby jest jedna sprawa. Natomiast to, że dzisiaj Leszek Miller jako publicysta, jako komentator rzeczywistości politycznej robi bardzo wiele dobrego i daje taki kubeł zimnej wody na te rozgrzane głowy proukraińskie i mówi o prawdzie historycznej i mówi tak, jak było na Wołyniu, to uważam, że to jest godne zauważenia, co w żaden sposób oczywiście nie zmywa tych win politycznych i tych przewinień politycznych z przeszłości. Natomiast nie ma co się bawić w żadne zacietrzewienie i w takie sekciarstwo polityczne czy komentatorskie. No też pamiętajmy, że wojna polsko-polska przenika wszystkie sfery dzisiaj aktywności politycznej, społecznej i cóż my będziemy mówić o jakiejkolwiek normalizacji z Rosją, skoro my nie potrafimy w takiej niedużej bańce, nazwijmy to, no właśnie, społecznej, doprowadzić do normalizacji relacji personalnych, tak? tylko szukamy właśnie jeden na drugiego haków, oczernień, pomówień, wyciągania wypowiedzi sprzed, no właśnie, 5, 10, 15 czy 20 lat po to, aby skłócić Polaków ze sobą. No to, jak mówię, no trzeba znać umiar. We wszystkim trzeba znać umiar. Idę dalej tutaj z Państwa pytaniami. Grzegorz Wojciech Majewski. Czy Chiny zaryzykują swoją rolę, w cudzysłowie, neutralnego mediatora, by aktywnie wesprzeć Iran w przypadku wznowienia amerykańskich bombardowań, czy też wykorzystają kryzys do negocjacji ustępstw od USA? Myślę, że Chiny przede wszystkim już wsparły bardzo mocno Iran i przypomnę, że cały czas trwa transport z Chin do Iranu podzespołów potrzebnych do produkcji dronów. To cały czas jest i szerokim strumieniem płynie i do Rosji, płyną dostawy z Chin i do Iranu. Czy Chiny wykorzystają kryzys do negocjacji ustępstw? Oczywiście, że tak. Moim zdaniem dzisiaj zdecydowanie na lepszej pozycji negocjacyjnej jest Xi Jinping niż Donald Trump. Donald Trump nie pokazuje sprawczości. Chiny pokazują starożytną zasadę zabij pożyczonym mieczem. Nie dokonując ani jednego wystrzału, nie tracąc ani jednego naboju w walce, doprowadziły do osłabienia swojego głównego konkurenta geopolitycznego, Stany Zjednoczone. To jest istota rzeczy. Dziękuję Państwu za Państwa frekwencję. Ponad 2000 osób w programie niezapowiedzianym, to doskonały wynik. 7 Van Krzysztof. Pytanie, jakby pan ocenił w skali 1 do 10, że w Polsce będzie wojna w ciągu miesięcy? No ja nie pójdę torem pana premiera Donalda Tuska i nie będę się bawił w takie prognozy, nie będę się bawił tutaj w Nostradamusa czy w rozdział punktów. Owszem, groźba wepchnięcia Polski pod rozpędzony rosyjski pociąg jest, widać to. Wielokrotnie państwu mówiłem o różnych wypowiedziach, o różnych działaniach, czynach, o ćwiczeniach pod kryptonimem Kraj, o ograniczeniu, prawda, lotów w przestrzeni powietrznej nad wschodnią Polską, no, szereg różnych działań, wyciszanie podpaleń dokonywanych przez Ukraińców. Ewidentnie, przecież widzicie Państwo, czy słyszycie Państwo w mediach głównego nurtu o podpaleniach? Gdzie są ci winni, gdzie są sprawcy, gdzie są wyroki, które natychmiast powinny były być, wydawane? No nie ma. Zostało to wszystko wyciszone. Dlatego, tak jak mówię, groźba jest wepchnięcia Polski do wojny, groźba wzrostu napięcia w relacjach NATO-Rosja jest cały czas. Ja bym powiedział nawet, że część przewidywań czy część takich analiz, która była prezentowana w niemieckich mediach, już się po części sprawdziła. Ja Państwu mówiłem wielokrotnie, że dziennik Bild niemiecki powiedział, że w maju tego roku nastąpi zaostrzenie relacji NATO-Rosja. No i patrząc na to, co się dzieje na Łotwie, w Estonii, też na Litwie, ale patrząc na chociażby tę ostatnią dymisję łotewskiego ministra obrony i te ukraińskie drony, które rozbijają się w krajach bałtyckich, plus ataki na Ustługę, na Primorsk, plus jasne, stanowcze stanowisko Kremla, że może dojść do tej eskalacji, jeżeli to się będzie powtarzać, no to już jest wzrost napięcia. To grozi w każdej chwili rzuceniem tej zapałki na przysłowiową beczkę prochu. Tym bardziej, że jeżeli rozgorzeje na nowo konflikt na Bliskim Wschodzie albo nie dojdzie do jakiegokolwiek realnego porozumienia Chiny-Stany Zjednoczone i dojdzie do wzrostu napięcia chociażby handlowego. My wszyscy odczujemy to, bo to jest system naczyń połączonych. Commander of Poland pyta, jak potężne jest lobby żydowskie w Indiach. Powiem szczerze, że dokładnie tego nigdy nie badałem i nie zajmowałem się tą tematyką, natomiast biorąc pod uwagę to, jak mocne jest lobby żydowskie, proizraelskie w Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę, no, oczywiście przeszłość Indii, tę kolonialną przeszłość Indii, no myślę, że to lobby jest o wiele silniejsze niż w Chinach. Myślę, że to lobby w ogóle ma duży problem z Chinami, ponieważ Chiny są jednym z nielicznych państw, które, no właśnie, które opierają się tym wpływom, ale jeżeli oczywiście też byśmy przyjrzeli się wpływom Światowego Forum z Davos, prawda, stworzonemu przez Klausa Schwaba i tego, że ma swoją filię w Chinach, no to nie jest tak, że Chiny są absolutnie, powiedzmy, tutaj impregnowane w tym zakresie. Ja tylko przypomnę, że jeżeli chodzi o relacje Indie i Izrael, to w sensie dyplomatycznym, w sensie geopolitycznym, te relacje się bardzo zacieśniły w latach 90. Narendra Modi tutaj zrobił bardzo, bardzo dużo w tym kierunku, i tylko że to jest raczej taki efekt kalkulacji strategicznej, współpracy wojskowej, niż jakiegoś wpływu takiej małej grupy etniczno-religijnej, która ma ogromne znaczenie na przykład w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, to tam nie jest to mała grupa, żeby była jasność. Ale tutaj, jeżeli chodzi o te interesy, zakupy broni, systemów obronnych, współpraca wojskowa, technologiczna, wymiana wywiadowcza między Mossadem a wywiadem indyjskim, tak, oczywiście jak najbardziej jest. Indie utrzymują dzisiaj bardzo bliskie relacje z państwem Izrael. To jest próba oczywiście balansowania, to jest próba lewarowania wpływów Indii, zwłaszcza w relacjach z Chinami. Ad vocem, jak można realizować politykę normalizacji relacji z Federacją Rosyjską, zważywszy na asymetrię potencjałów oraz to, że Moskwa postrzega Europę Środkową przez pryzmat stref wpływów, a nie równorzędnych partnerów? No to odbijmy to pytanie i zadajmy pytanie, jak można realizować politykę normalizacji relacji z Niemcami, zważywszy na asymetrię potencjałów oraz to, że Niemcy tradycyjnie postrzegają Europę Środkową jako przez pryzmat swojej strefy wpływów. No a jednak nikt przez ostatnie 30 lat nie mówił o perspektywie wojny z Niemcami i nikt nie mówił o tym, że trzeba oddzielać się murem od Niemiec. To dokładnie tak to działa. Dokładnie tak samo to działa. WT Gibbons pyta, czy totalny atak Rosji na Ukrainę jest możliwy, czy Rosja zwleka z jakiegoś powodu. No do tej pory nie ma żadnego totalnego ataku Rosji na Ukrainę, żadna wojna totalna się nie toczy. Porównajcie Państwo sytuację z Gazy, gdzie toczy się wojna totalna Izraela, Żydów z narodem palestyńskim, i porównajcie Państwo to, co się dzieje na Ukrainie. Porównajcie Państwo ponad 20 tysięcy ofiar śmiertelnych wśród dzieci w strefie Gazy i porównajcie, no właśnie, są różne szacunki, mówi się o 400 dzieciach, które zginęły, ponad 400 dzieciach, które zginęły w wyniku tych działań wojennych na Ukrainie od 2014 roku. W związku z tym, no to jest naprawdę ogromna dysproporcja, to nie jest wojna totalna. Oczywiście ja potępiam wojnę, prowadzenie, używanie siły w stosunkach międzynarodowych i tego typu działania, natomiast no, dysproporcja jest duża i dlatego trzeba ważyć słowa. Znaczy trzeba stosować odpowiednie kategorie, odpowiednie definicje. Wojna pełnoskalowa to jest wojna w strefie Gazy, to jest wojna w południowym Libanie, gdzie wioska po wiosce, miasteczko po miasteczku są wyburzane, niszczone, gdzie nastąpił eksodus ponad 1,5 miliona ludzi w państwie blisko 6-milionowym i tak dalej, gdzie zbrodnie wojenne są na porządku dziennym, zbrodnie przeciwko ludzkości, ludobójstwo. I że to nie jest tak, że ja w żaden sposób usprawiedliwiam to, co się dzieje na Ukrainie, ale mówię, że jest ogromna różnica, że Rosja prowadzi wojnę wydzielonym kontyngentem, że nie ma powszechnej mobilizacji, że nie ma ataków dekapitacyjnych, że rozmyślnie w skali masowej nie jest prowadzone wyniszczenie narodu, wymordowanie po prostu, tak jak się to dzieje w strefie Gazy, no to jest ogromna różnica. Czy Rosja, mając takie systemy jak Oresznik, mając takie systemy jak Sarmat, niedługo wchodzi Posejdon, Burjewiestnik, oczywiście także cały ta plejada pocisków międzykontynentalnych z byłaby, nie jest w stanie dzisiaj wyeliminować kierownictwa państwa ukraińskiego. No bądźmy poważni. Oczywiście, że Rosja od samego początku tej wojny, czyli od 2014 roku, w każdej chwili jest w stanie wyeliminować dowolne kręgi z kierownictwa, z elit decyzyjnych państwa ukraińskiego, dowolnego ukraińskiego oligarchę, ministra, premiera czy prezydenta. Ma takie możliwości dywersyjno-sabotażowe, ma takie możliwości, jeżeli chodzi o środki napadu powietrznego. Ale tego nie robi. Czy 100 milionów sztuk amunicji, ponad 100 milionów sztuk amunicji z Polski na Ukrainę zostało wyeksportowane od 2022 roku w sposób absolutnie niezakłócony. Rosja tego w żaden sposób nie przerwała, nie zniszczyła torów kolejowych, nie zniszczyła węzłów kolejowych, węzłów drogowych, nie zniszczyła magazynów, nie zniszczyła tych hubów wielkich logistycznych, gdzie ten sprzęt jest rozdzielany, redystrybuowany na Ukrainie i trafia na front. To wszystko, co widzimy dzisiaj w mediach głównego nurtu w Polsce, to jest jedna wielka propaganda. To jest jedna wielka propaganda. Rosja zwleka. Już mówiłem wielokrotnie na ten temat. Rosja w mojej ocenie dokonała porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ amerykański Departament Stanu już otwarcie mówi, że jest to proxy war, że jest to wojna zastępcza. Czyli jeżeli tak, to moim zdaniem od samego początku było porozumienie amerykańsko-rosyjskie, że wojna na Ukrainie będzie trzymana w określonych ramach eskalacyjnych, że nie będzie to wojna pełnoskalowa, tylko będzie to wojna ograniczona. Będzie się toczyła na określonym, ograniczonym obszarze Ukrainy i nie będzie ataków dekapitacyjnych, nie będzie takich czy innych działań, które doprowadziłyby do niekontrolowanej eskalacji. Moim zdaniem dokładnie o tym samym Władimir Putin rozmawiał z Xi Jinpingiem tuż przed rozpoczęciem drugiej fazy wojny na Ukrainie. I dlatego ja od samego początku uważałem, że jeżeli dojdzie do eskalacji, to będzie wojna co najwyżej ograniczona, a nigdy nie w dającej się przewidzieć perspektywie pełnoskalowa. Mówimy o roku 2021-2022. I to nie jest wojna pełnoskalowa, wbrew temu, co mówi propaganda. Natomiast dalszy przebieg tej wojny może mieć skrajnie niekorzystny wariant dla państwa polskiego, bo jeżeli dojdzie do zawieszenia broni, do zamrożenia konfliktu albo po prostu do jakiegoś traktatu pokojowego i cesji terytorialnych Ukrainy, to dalsza emigracja Ukraińców, dalsza radykalizacja społeczeństwa ukraińskiego może doprowadzić do zmiany sojuszy Ukrainy, a połączona armia ukraińska i rosyjska, no to jest coś, czego dzisiaj chyba w najczarniejszych snach nie przewidują najtęższe głowy w Waszyngtonie czy Paryżu. Łukasz Kwintkiewicz, jeszcze jedno pytanie. Czy jeżeli Donald Tusk mówi, że za kilka miesięcy będzie wojna, a wszystko, o czym mówi od lat, to kłamstwo na kłamstwie, to może jednak konflikt zbrojny nas ominie? Ja osobiście nie wierzę Donaldowi Tuskowi, człowiek, który pana Murańskiego ma za autorytet i mówi o tym publicznie, który publicznie atakuje ludzi z kręgów niezależnych komentatorów. Przypomnę tylko, że całkiem niedawno, 2 lata temu jeszcze, Donald Tusk atakował w programie Fakty po Faktach i w programie Moniki Olejnik moją skromną osobę. To w ogóle jest jakiś absurd i aberracja, że premier rządu Rzeczypospolitej zajmuje się komentatorem z YouTube'a, który mówi o tym, że Polska nie powinna wspierać Ukrainy. No to jest parodia, to jest komedia po prostu. To jest tragifarsa to, co robi Donald Tusk i trudno mi poważnie traktować jego słowa na poziomie strategicznym, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że decyzje o przyszłości państwa polskiego nie zapadają w Warszawie, nie zapadają przy Alejach Ujazdowskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, tak? Więc to też trzeba tutaj wziąć poprawkę na to wszystko. Idziemy dalej. Abelaran 8767, czy kolejne ujawnienie tajnych dokumentów o UFO to odwracanie uwagi od sprawy Epsteina? No ja Państwu mówiłem o tym, o tej stronie internetowej war.gov/UFO. Moim zdaniem absolutnie tak. To jest odwracanie uwagi i od Epsteina, i od porażki strategicznej w wojnie z Iranem, i od tych problemów gospodarczych, które Amerykanie już teraz mają. To jest bardzo wygodne, ponieważ temat UFO wywołuje nieporównywalnie większe emocje, nieporównywalnie większe zainteresowanie w Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. To jest temat, który naprawdę żywo interesuje kilkadziesiąt milionów Amerykanów i to jest coś, co jest tam oczywiście mnóstwo i teorii spiskowych i mnóstwo programów, cała, ogrom literatury na ten temat obcych cywilizacji, ukrywania programów wojskowych przed społeczeństwem. To jest coś, co wywołuje naprawdę żywe zainteresowanie i ma potencjał emocjonalny, aby odciągnąć uwagę opinii publicznej amerykańskiej od sprawy Epsteina. Także tutaj o tym też już mówiłem ostatnio w programie, ale tak. Mario PL1. Kiedy wywiad z nowym ambasadorem Rosji w Polsce? Wbrew temu, co możecie Państwo usłyszeć na części kanałów na YouTubie, ambasador Federacji Rosyjskiej, pan Georgi Michno, nie jest obecnie akredytowanym ambasadorem. Mówienie, ja wiem, że to są ludzie, którzy nie mają pojęcia, wypowiadają się na temat polityki zagranicznej, stosunków międzynarodowych i nie mają pojęcia, jak wyglądają procedury w oparciu o Wiedeńską Konwencję o Stosunkach Dyplomatycznych czy prawodawstwo w Polsce. Pan ambasador Michno przybył do Polski, objął placówkę dyplomatyczną, ale jest ambasadorem desygnowanym. Nie jest ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym, tylko jest ambasadorem desygnowanym, ponieważ na razie wypełnił tylko jeden z dwóch punktów. Złożył kopię listów uwierzytelniających na ręce szefowej protokołu dyplomatycznego w MSZ-cie. I to jest taki element techniczny. Natomiast aby był w pełni pełnoprawnym ambasadorem i miał pełną akredytację, musi złożyć nie kopię, a oryginały listów uwierzytelniających na ręce głowy państwa, w tym przypadku prezydenta Karola Nawrockiego. Wtedy dopiero będzie w pełni ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym i tak dalej. Więc to jest jakby pierwsza uwaga, bo tu jest sporo nieścisłości. To, że jest szefem, pan ambasador Michno jest szefem misji dyplomatycznej, nie znaczy, że jest pełnoprawnym ambasadorem i w tej precedencji dyplomatycznej zajmuje określone miejsce. No obecnie nie zajmuje, bo nie złożył, że tak powiem, oryginałów listów uwierzytelniających i to nie zależy od dobrej woli pana ambasadora Michno, tylko zależy to od dobrej woli prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czy zechce przyjąć. Na razie myślę, że do czasu, że tak powiem, tutaj wyjaśnienia całej tej sprawy i zakończenia procedury akredytacyjnej w ogóle ten wywiad nie wchodzi w grę. Commander of Poland, czy Korea Północna to poligon inżynierii społecznej na zlecenie Chin, tak jak UK dla Zachodu? Ja myślę, że w ogóle Korea Północna, patrząc na to, co się tam dzieje i patrząc na to, jak w kraju, który próbował być w przeszłości jakimś tam wzorem dla niektórych społeczeństw zachodnich, jak prowadzone są systemy inżynierii społecznej, no to myślę, że nazywanie ich poligonami inżynierii społecznej jest w pełni uzasadnione. Czy dzieje się to w taki zorganizowany sposób, że na polecenie Chin jest cały ten system? No myślę, że aż tak to nie. Natomiast ewidentnie to, że londyńskie City odgrywa tak olbrzymią rolę, że no właśnie, w przypadku Wielkiej Brytanii ten kapitał ponadnarodowy i te wszystkie nowinki związane z technologią finansową, no to ma swoją odpowiedź, bo często pytacie Państwo, dlaczego przede wszystkim Londyn jest takim poligonem inżynierii społecznej. No to właśnie dlatego, że w londyńskim City stykają się te wszystkie najważniejsze interesy globalistów. Tak jak na Wall Street, tak w londyńskim City, no to jest, można powiedzieć, to zagłębie i to jest ewidentnie poligon doświadczalny, choć już nie tylko, bo Holandia te ostatnie zmiany podatkowe i mówi się o tym podatku od zysków kapitałowych niezrealizowanych. Czyli jak Państwo sobie kupicie jakiś obraz i on w ciągu 5 lat, jego wartość wzrośnie od 100%, to będziecie musieli w Holandii zapłacić od tego podatek. Podatek 36%. To jeszcze nie przeszło, jeszcze wyższa izba holenderskiego parlamentu ma tam procedować to wszystko, ale to już pokazuje, z czym mamy do czynienia. Natomiast co do jeszcze Korei Północnej, to na pewno oczywiście Chińska Republika Ludowa ma bardzo duży wpływ gospodarczy i polityczny. Jest oczywiście głównym partnerem handlowym i gwarantem przetrwania tego systemu politycznego, ale Chinom przede wszystkim zależy na stabilności granicy, na uniknięciu upadku Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Zależy Chińczykom na tym, aby nie było fali uchodźców, czyli jednak, aby ta stabilność władzy systemu politycznego była, no i zależy na tym, aby Korea Północna pełniła taki, można powiedzieć, państwo buforowe. Była państwem buforowym, była tym buforem geostrategicznym wobec Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Natomiast to nie oznacza, że Korea Północna jest laboratorium społecznym, tak byśmy to określili, sterowanym przez Pekin. Myślę, że Pekin ma swoje laboratoria społeczne na swoim terytorium i sam proces cyfryzacji życia w Chinach, gdzie szacuje się, że już grubo ponad 90% transakcji to są transakcje bezgotówkowe. Kto był w Chinach, to wie, że bez smartfona, bez aplikacji WeChat Pay, Alipay, no jest tam ciężko przetrwać. Ciężko jest w ogóle ciężko jest płacić wszędzie gotówką, bo wszystko jest cyfryzowane, wszędzie są kody QR. I w ten sposób są rozliczenia, tak samo zamawianie jedzenia, taksówki, kupowanie biletów, wszystko przez smartfon. Więc Chińczycy mają ten system rozpoznawania twarzy, mają swoje laboratoria społeczne, także myślę, że nie potrzebują do tego Korei Północnej. Derek 76745. Czy może pan skomentować świętowanie Dnia Zwycięstwa nad Faszyzmem oraz zakłócenie tego święta przez banderowców? No zdecydowanie nie jest to ich święto, jak widać. No Ukraińców zginęło sporo w szeregach Armii Czerwonej i trzeba o tym pamiętać. Nie chcą o tym pamiętać sami Ukraińcy dzisiaj, że współtworzyli państwo radzieckie, że współtworzyli ten system sowiecki, że walczyli w szeregach Armii Czerwonej, że poległo ich bardzo, bardzo dużo, że też Ukraińcy współtworzyli aparat represji przecież komunistyczny. To też warto o tym pamiętać. Co do świętowania Dnia Zwycięstwa 9 maja, to w Polsce ambasada rosyjska dwa dni wcześniej składała kwiaty przy mauzoleum, z tego co wiem. Natomiast to zakłócenie nastąpiło przy okazji tej demonstracji organizowanej przez polskie środowiska polityczne. Już sam fakt, że administracja prezydenta Rafała Trzaskowskiego wydała zgodę na kontrdemonstrację ze strony właśnie środowisk proukraińskich, czy nawet probanderowskich na terenie cmentarza, no jest absolutnym skandalem. To jest moim zdaniem niewyobrażalny wprost skandal, no ale czego się możemy tutaj spodziewać, skoro doszło do absolutnego złamania Wiedeńskiej Konwencji o stosunkach dyplomatycznych, kiedy były ambasador Rosji w Polsce, Siergiej Andriejew, został oblany czerwoną farbą i ta agresorka ukraińska, która tego dokonała, nie poniosła żadnych konsekwencji prawnych. Jak to się dzieje, że policja nie potrafiła zabezpieczyć składania kwiatów przez ambasadora obcego państwa? No przecież to jest niepoważne. To jest absolutnie niepoważne, ale widzimy, że to jest woda na młyn dla tych środowisk, że one stają się coraz bardziej agresywne, coraz bardziej roszczeniowe i, no, jak powiedziała ich aktywistka niejaka Panczenko, zdolne do różnego rodzaju aktów sabotażu. Z tego co wiem, ta część diaspory ukraińskiej, która już otrzymała obywatelstwo państwa polskiego, część z nich zaczęła ubiegać się o służbę w różnych formacjach mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dochodzą mnie takie słuchy, otrzymuję takie informacje od moich szanownych widzów, że pojawiają się ludzie narodowości ukraińskiej w różnych instytucjach państwowych w formie właśnie jako pracownicy i nie ma się co, tutaj szanowni państwo, nie ma się co łudzić. Diaspora ukraińska w miarę nabywania obywatelstwa państwa polskiego, a do tego będą dążyć, będzie składała aplikacje do służb mundurowych, do Wojska Polskiego, do policji, ale także do służb specjalnych. Konia z rzędem temu, kto dzisiaj jest w stanie dać gwarancję, że taka formacja jak Służba Kontrwywiadu Wojskowego, jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak Straż Graniczna, będą impregnowane, w jakiś sposób zabezpieczone przed, no właśnie, kwestią infiltracji przez ludzi narodowości ukraińskiej. No jeżeli dzisiaj w Sejmie, w Parlamencie Europejskim, w rządzie Rzeczypospolitej Polskiej są osoby narodowości ukraińskiej, które, no delikatnie mówiąc, nie zawsze reprezentują polską rację stanu i polski interes narodowy, to nie łudźmy się, będzie tylko gorzej. Będzie tylko gorzej. Komu w cudzysłowie podziękować? No oczywiście rządowi Prawa i Sprawiedliwości, Mateuszowi Morawieckiemu, który jest odpowiedzialny nie tylko za ponad 200 tysięcy ponadnormatywnych zgonów związanych ze skandaliczną polityką zamykania gospodarki, zamykania ludzi w domach, ale także jest odpowiedzialny za otwarcie drzwi na przestrzał do państwa polskiego dla milionów obywateli Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda, były prezydent Andrzej Duda i były premier Mateusz Morawiecki to są osoby, to są politycy, funkcjonariusze publiczni, którzy przyczynili się do jednej z największych katastrof państwa polskiego w ostatnich dekadach. Ellen Ripley pyta, jakie są szanse, że Ukraina wraz z Rosją zawrą pokój i razem będą zaczepiać państwa bałtyckie? Tu nie chodzi o to, że Ukraina może zaczepiać państwa bałtyckie. Już sam fakt rozmów o jakichkolwiek gwarancjach bezpieczeństwa Ukrainy dla krajów bałtyckich jest szalenie niebezpieczny, bo gdyby doszło do takiej umowy między Litwą, Łotwą, Estonią i Ukrainą o jakichś gwarancjach bezpieczeństwa, to uderzałoby to w oczywisty sposób w NATO, w spoistość, w wizerunek Sojuszu Północnoatlantyckiego, a po drugie nastawiałoby te kraje przeciwko Rosji, doprowadziłoby do konfliktu NATO-Rosja, a to jest oczywiście... To byłoby ze skutkiem oczywistym dla krajów bałtyckich. No to co do tego nie ma żadnych wątpliwości, jak skończyłyby Litwa, Łotwa i Estonia w sytuacji wojny z Rosją. Natomiast co do Ukraińców, moim zdaniem, biorąc pod uwagę tych, którzy zostaną na terytorium kontrolowanym przez władze w Kijowie, jest duża szansa, że dojdzie do zmiany sojuszy. Jest to jeden z bardzo możliwych scenariuszy, że w nieco dłuższej perspektywie dojdzie do zmiany sojuszy, do przeorientowania się Ukrainy, bo Zachód nie da żadnych gwarancji bezpieczeństwa temu państwu, żadnych realnych gwarancji bezpieczeństwa, no bo jakie dadzą? Że co, że Wojsko Polskie miałoby pójść na Ukrainę? Którykolwiek rząd w Warszawie zadecydowałby o wysłaniu Wojska Polskiego na Ukrainę, ten rząd upadnie. Ten rząd upadnie. Każdy sobie z tego zdaje sprawę. Jakby cała ta kampania, którą Państwo widzieliście też w mediach społecznościowych, kampania To nie nasza wojna, gdzie przy tak ogromnej propagandzie, która była, przy tak ogromnym szykanowaniu ludzi, jednak znaleźli się ludzie w przestrzeni publicznej, osoby publiczne, komentatorzy i ludzie, którzy zaczęli wychodzić na ulicę i mówić nie. I to otrzeźwiło, moim zdaniem, sporą część tego establishmentu, że jednak ta cenzura, ten system cenzury okazał się być nieszczelny. Okazał się być nieszczelny. I dlatego tutaj podziękowanie dla tych wszystkich, którzy wspierali inicjatywę To nie nasza wojna, bo to była taka, można powiedzieć, taki kamyczek do tego ogródka, gdzie władza zrozumiała, że będzie miała problemy, jeżeli dojdzie do próby wysłania Wojska Polskiego tam. Widać, że społeczeństwo od roku 2022 przejrzało na oczy, a przynajmniej pewna jego część, to już nawet, to nie jest ta garstka, która była w roku 2022-2023, to jest zdecydowanie większa grupa, moim zdaniem to jest już grubo powyżej 20% społeczeństwa, która rozumie, że zostaliśmy oszukani jako naród, że wmówiono nam, że wspierając Ukrainę, wspieramy rzekomo Polskę. No to było kłamstwo od samego początku, zresztą ja od samego początku to mówiłem, ale byłem w tej garstce tych ludzi, natomiast dzisiaj to już nie jest garstka. Ludzi, którzy ewidentnie mówią, że przywileje dla Ukraińców trzeba skasować, że grozi nam ukrainizacja Polski, że to jest absolutnie nie nasza wojna, że Polska straciła na wspieraniu Ukrainy, że niepodległość i suwerenność państwa polskiego jest zagrożona federalizacją Unii Europejskiej i tak dalej, że tego typu programy jak program SAFE czy kredyt SAFE są no właśnie, tym sznurem na szyję dla przyszłych pokoleń, że to jest Polsce kompletnie niepotrzebne, że Ukraina może stanowić w dającej się przewidzieć perspektywie realne zagrożenie dla państwa polskiego i gospodarcze, i społeczne, no i także nawet militarne. I to już jest coraz większa grupa ludzi, dlatego ta praca organiczna, ta praca u podstaw jest tak istotna, dlatego dziękuję Państwu za Państwa frekwencję, za Państwa obecność, ponad 2100 osób dzisiaj w programie niezapowiedzianym. Dziękuję za to, że Państwo wspieracie i werbalnie, i materialnie ten kanał, moją pracę. Dziękuję za każdą wpłatę na Buy Coffee, na Zrzutce, przez PayPal, za wpłaty bezpośrednie, za to, co Państwo robicie, zamawiacie w przedsprzedaży moją najnowszą książkę Geopolityka Świata Wielobiegunowego, czy wreszcie dołączacie do programu partnerskiego na YouTubie. To są wszystko bardzo ważne gesty. Ta przysłowiowa każda, nawet najmniejsza, to nawet małe espresso wirtualne ma tutaj ogromne znaczenie, bo pamiętacie Państwo, że tych kanałów na YouTubie w przestrzeni publicznej w roku 22, 23, które mówiły jak jest, jak jesteśmy oszukiwani, jak działa propaganda ukraińska, było naprawdę niewiele. Ludzie byli wyrzucani z pracy, no, wiadomo, jak to wyglądało, byli szykanowani i pomawiani i naprawdę łącznie z premierem rządu Rzeczypospolitej Polskiej, który pomawiał ludzi na antenie TVN. No to jest kuriozalne po dziś dzień dla mnie, ale no, tak rzeczywiście było, stali słuchacze, subskrybenci doskonale to pamiętają. Tutaj użytkownik Gbroda 70, Mencen u Rymanowskiego ukierunkował się na współpracę militarną z Ukrainą, Turcją i Szwecją. Ja nie jestem zwolennikiem pana Sławomira Mencena, nie jestem zwolennikiem jego partii, nie wiem jak się ta partia teraz nazywa, bo się nazywała kiedyś Nowa Nadzieja, teraz się jakoś tak śmiesznie nazywa. W ogóle nie jestem zwolennikiem, bo pamiętam doskonale jak to wyglądało. Natomiast jeżeli Mencen został tutaj zatrzymany w Londynie, jeżeli został zatrzymany w Londynie, nielegalnie przetrzymywany 3 godziny, to trzeba to powiedzieć, trzeba to nazwać po imieniu. Jeżeli powiedział prawdę, jeżeli chodzi o stan Wojska Polskiego, to trzeba też to o tym powiedzieć, że tak jest, co nie oznacza automatycznego politycznego poparcia dla Mencena, no ale też nie dajmy się zacietrzewić i zamknąć w jakiejś sekcie, w jakiejś bańce takiej informacyjnej, która impregnuje nas na zdrowy rozum i na racjonalne postrzeganie rzeczywistości. Łukasz Kwintkiewicz, ponowne pytanie o Japonię, jak zachowają się w przypadku konfliktu o Tajwan jako sojuszniku USA. Gdyby pan mi zadał takie pytanie 2 lata temu, to bym powiedział, że wesprą Stany Zjednoczone. Dzisiaj po amerykańskiej klęsce w Zatoce Perskiej, po tym jak Amerykanie zostawili swoich sojuszników na pastwę irańskich dronów i rakiet, po tym jak z Japonii i z Korei Południowej ściągali systemy, zestawy, rakiety PAK-3 do zestawów Patriot, przy sprzeciwie Seulu, nie patrząc, nie oglądając się na no właśnie koreańską rację stanu, południowo-koreańską rację stanu, no to wcale nie jestem taki pewny, czy Korea Południowa wsparłyby w taki sposób, jak jeszcze 2 lata temu można było zakładać Stany Zjednoczone w ewentualnym konflikcie na Indo-Pacyfiku, czy jeżeli chodzi o blokadę cieśniny Malakka, czy działania wprost wojenne w cieśninie tajwańskiej. Moim zdaniem Japonia już bardzo mocno rozwija koncepcyjnie swój program broni jądrowej. To jest coś, co jest niepopularne, to jest temat tabu. Chiński wywiad oskarża Japonię o przygotowania do wejścia w posiadanie. Moim zdaniem Japonia, gdyby podjęła taką decyzję w ciągu pół roku, jest w stanie mieć pierwsze głowice jądrowe. Użytkownik V-Rain. Panie doktorze, jak pan ocenia szansę, że ewentualna nowa konstytucja istotnie pomoże wprowadzić opcję zero w służbach specjalnych? Myślę, że niestety chyba nie. Patrząc na skład tej nowej Rady Konstytucyjnej przy panu prezydencie, no to jednak nie jestem tutaj, nie jestem optymistą, chociaż życzę wszystkiego najlepszego, żeby się udało wprowadzić konstytucję z systemem prezydenckim. Trzymam kciuki, ale no jestem realistą. Myślę, że będzie to trudne, natomiast ja osobiście, jak już mówiłem kilkukrotnie w podcaście Wieczorze Geopolitycznym, opowiadam się za systemem prezydenckim. W naszym położeniu, gdzie potrzebne są szybkie, konkretne decyzje i taka jasna odpowiedzialność w sprawach gospodarczych, w sprawach związanych z dostosowaniem nas do rewolucji technologicznej na świecie, no, to jest absolutnie potrzebne. Dlatego chciałbym, aby doszło do opcji zero w służbach specjalnych. Życzyłbym sobie, nam, wszystkim rodakom, aby był wprowadzony system prezydencki w Polsce, ale myślę, że będzie to bardzo, bardzo trudne. Także, szanowni państwo, przypomnę tylko, tu jeszcze ostatnie pytanie, Zbigniew M. Czy uprawnione jest twierdzenie, że Polska nie istnieje jako niezależny kraj? Ktoś kiedyś powiedział, że Polska jest suwerenna teoretycznie i tu bym się podpisał pod tym stwierdzeniem. No, tym akcentem zakończę dzisiejszy wieczór geopolityczny. Serdecznie państwa zachęcam, zapraszam do pojawienia się jutro o godzinie 19:00 na moim kanale. Będzie wieczór geopolityczny, wydanie specjalne w związku z wizytą pana prezydenta Donalda Trumpa w Chińskiej Republice Ludowej i przez kolejne dni, aż do piątku, będzie ten wieczór geopolityczny właśnie w związku z wizytą amerykańskiego prezydenta w Chińskiej Republice Ludowej. Na dzisiaj państwu już serdecznie dziękuję. Dziękuję za państwa wsparcie, dziękuję za państwa obecność. Grubo ponad 2000 osób dzisiaj na żywo. Dziękuję tej użytkownikowi Waldemar Kwieciński za wsparcie. Wszystkim państwu dziękuję za to, że państwo wspieracie, pomagacie i życzę państwu dobrej, spokojnej, bezpiecznej nocy. Do zobaczenia, do usłyszenia.